Book Radio. Rozmawiamy o książkach, literaturze, poezji, warsztacie pisarskim oraz o wszystkim, co interesuje tak zwane mole książkowe. Możesz nas słuchać online i w podcastach na stronie bookradio.pl.
Book Radio prezentuje Piotr Plebaniak, Siły psychohistorii. Zrozumieć wczoraj, by zawładnąć jutrem. Fragment książki czyta Marek Sęki-Welius.
Assembia. Solidarność grupowa i parametry zdolności kolektywnego osiągania celów. Oto najważniejsze prawidło władzy i wojen. Narzucić władzę można tylko dzięki współpracy. Władzę zdobywają ci, którzy potrafią zebrać zdyscyplinowaną, zmotywowaną grupę ludzi dążących ku celowi, którym wskaże jej przywódca. W niewolę lub posłuszeństwo popadają ci, którzy zorganizować się nie potrafią. W powyższej prawdzie tkwi wielki paradoks. Tyrani oraz jednoosobowi dowódcy mogli rządzić tylko dlatego, że mieli poparcie pewnej grupy ludzi, elitarnej gwardii cesarskiej, arystokracji związanej interesem utrzymania statusu, uwikłaniem w korupcję i przestępstwa urzędników. Tylko grupy mogą uciskać inne grupy oraz całe społeczeństwa, a grupa uciskająca musi być wewnętrznie spójna. Przykładem jest Adolf Hitler i partia NSDAP, która stanowiła dla niego instrument zdobycia oraz utrzymania władzy. Działania podtrzymujące jedność to czystki ideologiczne, delegalizacja opozycji, obozy koncentracyjne dla wrogów systemu i podobne, dobrze znane nam fakty. Podobny mechanizm pilnowania jedności grupy rządzącej istniał wśród bolszewików, których przywódcą był Lenin. Znów widzimy czystki ideologiczne, wymóg bezwarunkowej lojalności i oddanie partii. Jak zmusić do kooperacji? Niektóre kultury bardziej sprzyjają wysiłkom spontanicznej kooperacji, inne mniej. Dobrym przykładem organicznej zdolności do oddolnej organizacji są USA. Grupy wyznaniowe wszelkiej wielkości i typu uczą współpracy i skutecznej organizacji działań zbiorowych. Ale w większości sytuacji, zwłaszcza w czasie potrzeby toczenia wojny, działa inne prawo ludzkiej natury. Zachowania kooperacyjne trzeba wymusić. Doświadczenie pokazuje, że na działania ludzi wpływają trzy czynniki. Postrzeganie interesu własnego, strach przed karą za dezercję i system wpojonych, społecznie ustalonych norm. Zdolność do wspólnego działania na poziomie społeczeństwa opierała się z kolei na zdolności jednostek do współpracy. Racjonalny agent i gen altruizmu. Racjonalny agent to każdy podmiot zdolny podejmować decyzje na podstawie oceny sytuacji, a więc i niemal każdy homeostat – człowiek, organizacja, państwo. W naukach społecznych mianem racjonalnego agenta określa się kogoś, kto kieruje się wyłącznie własną chciwością, strachem, ogólnie chęcią przetrwania. W myśl teorii samolubnego genu Richarda Hawkinsa, pojedynczy gen jest racjonalnym agentem. Okazuje się też, że grupa składająca się z czystych racjonalnych agentów nie jest zdolna do zachowań kooperacyjnych. Taka społeczność przede wszystkim nie jest zdolna do wystawienia ochotników do walki o dobro całej grupy. Osoba walcząca naraża się na zranienie lub śmierć, więc zgodnie z kalkulacją osobistego ryzyka i zysku zdezerteruje. W przypadku konieczności walki dezerteruje się dosłownie. Natomiast w języku naukowym dezercja oznacza brak zachowania kooperacyjnego, na przykład współfinansowania dobra publicznego. Osoby z genem altruizmu, czyli sformatowane przez kulturę do zdolności samopoświęcania się, nie realizują swojego fitness, czyli nie maksymalizują swoich szans na przetrwanie osobnicze. Mamy więc konflikt dwóch przeciwstawnych sił ewolucyjnych, tej działającej na jednostki i tej działającej między społecznościami. W każdej z nich tchórzom powodzi się lepiej niż odważnym. Na poziomie wyższym społeczności pełne tchórzy są eliminowane przez te, które pełne są odważnych. Zachowania prospołeczne nie są skierowane na przeżycie losowych osób, a takich genetycznie powiązanych, które z dużym prawdopodobieństwem są nosicielami kopii genu altruizmu. Peter Tolchin w Ultra Society podsuwa świetną, żartobliwą ilustrację tego mechanizmu. Słowa biologa J.B.S. Haldane'a. Na pytanie, czy oddałby życie, by uratować tonącego brata, odrzekł on: nie, ale uratowałbym dwóch braci lub 8 kuzynów. Wszystkie mechanizmy wykształcone w toku ewolucji kulturowej do zwiększenia szans przetrwania całych grup byłyby więc formą hakowania biologicznego mechanizmu, zaprzęgnięcia go do zachowań kooperacyjnych i poświęcania się na rzecz społeczności dużych, złożonych z ludzi obcych. Widzimy to w języku. Zastaw swoją piersią ojczyznę matkę. Bracia do broni. Solidarność grupowa. As-Sabija, jak wytłumaczyła w korespondencji profesor Katarzyna Pachniak, kierująca Katedrą Arabistyki i Islamistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, to rodzaj solidarności grupowej ludzi połączonych wspólnymi warunkami życia, wspólną kulturą związaną ze zdobywaniem dóbr. Ibn Khaldun, proponent terminu żyjący na przełomie XIV i XV wieku, miał na myśli plemiona beduińskie, które spajała solidarność wynikająca z życia w trudnych warunkach biofizycznych, w których człowiek nie może sobie poradzić samodzielnie, musi więc działać w grupie. Ich budowa albo dewastacja to powolny proces, trwający zazwyczaj dziesięciolecia, a często stulecia. Proces ten można oczywiście przyspieszyć lub spowolnić. Sekwencje oddziaływań mające wpłynąć na te parametry opisujące siłę narodową zwykło określać się terminem wojna hybrydowa, ujarzmieniem narodu i innymi pojęciami, które jednak nie wskazują dość kategorycznie wyżej wymienionych dwóch kluczowych zdolności atakowanej społeczności. Każda grupa ludzi ma specyficzne dla siebie parametry zdolności kooperacji między swoimi członkami. Po pierwsze, zdolność do osiągania kolektywnych celów. Po drugie, zdolność jednostek do poświęcenia dobra osobistego na rzecz realizowania celów społeczności. Te parametry As-Sabija, solidarności społecznej, kooperacji wewnątrzgrupowej, zmieniają wartość pod wpływu środowiska życia wspólnoty. Wytwarza się presja selekcyjna, ewolucja kulturowa. Jej działanie eliminuje społeczności, które z przyczyn kulturowych i innych nie potrafią wykształcić zdolności do współpracy przy obronie swojego istnienia lub obronie terytorium. Pojawienie się i siła tej presji i zdolność społeczności do przetrwania zależy m.in. od następujących czynników i okoliczności. Pojawia się w strefach styku z inną wspólnotą etniczną lub metaetniczną, granice imperiów, cywilizacji i tym podobne. Chodzi o zagrożenie najazdami łupieszczymi, niższy stopień ucywilizowania, mniejsze bezpieczeństwo żywnościowe, surowe środowisko. Wszystko, co wymusza ewolucję kulturową w stronę zachowań kooperacyjnych. W sytuacji zagrożenia zewnętrznego lub otwartego konfliktu zbrojnego, perspektywa wzbogacenia się lub podniesienia statusu w społeczności, np. nadawanie urzędów i rang za zasługi wojenne. Zbudowanie systemu motywacyjnego opierającego się na religii. W walce między dwiema grupami ludzi większe szanse na zwycięstwo mają ci, którzy wypracowali silniejsze normy wspierające współpracę i w której więcej osób tych norm przestrzega. Jest to możliwe dzięki oparciu się na nadprzyrodzonym systemie kar i nagród. Zestawmy ze sobą systemy motywacyjne dwóch armii. W jednej motywacja żołnierzy oparta jest wyłącznie na systemie nagród i kar, pochwał, kar cielesnych, finansowych. W drugiej działa dodatkowy czynnik, oparta na religii wiara, że walka z wrogiem jest moralnie słuszna. Walczą za wiarę i ojczyznę i zniszczenie wroga, który reprezentuje zło. Fałszywego wroga gwałci i morduje ciężarne kobiety itd. Przykład pierwszy. Bizancjum. Niespokojne pogranicze Rzymu staje się ośrodkiem imperialnym. Rejon centralny Imperium Bizantyńskiego stał się pograniczem Rzymu w około I wieku naszej ery. To rzymskie prowincje Iliria, Dalmacja, Moezja i Tracja, współcześnie Serbia, Bułgaria i europejska Turcja. Etnogeneza pod wpływem zarysowanych powyżej czynników selekcyjnych nastąpiła między I a III wiekiem naszej ery. Widzimy ją w składzie etnicznym legionów rzymskich. Na początku, w pierwszym wieku, proporcja żołnierzy z Italii do tych rekrutowanych z rubieży wynosiła 10 do 1. Po dwóch stuleciach 1 do 10. Ta sama prawidłowość była widoczna w legionach w innych częściach imperium. Historyk Ramsay MacMullan zauważa następującą prawidłowość. Im dłużej społeczność danego terytorium żyła w bezpieczeństwie, tym mniej prawdopodobne było, że jej młodzież zostanie powołana do służby wojskowej. Ta zmiana była przejawem kształtowania się nowych ośrodków politycznych. Z biegiem stuleci, a więc z pogłębiającym się osłabieniem władzy Rzymu, powstawały silne ośrodki polityczne, które przekształcały się w państwa istniejące do dziś. Germania, Hiszpania, Galia i właśnie trwające przez 1300 lat Bizancjum. Jeśli umieścić ich zaczątki na mapie, zobaczymy, że wszystkie one bez wyjątku powstawały w pasie rubieży Imperium Rzymskiego. Przykład drugi. Rosja. Od zniewolenia do zniewalania. Mongołowie wykształcili swoją jedność w niewyobrażalnym wręcz chaosie wojen plemiennych i rodowych, których świadkiem były stepy i pustynie na północ od Chin. Presja selekcyjna ewolucji kulturowej była tak silna, że w końcu zjednoczeni pod jednym wodzem zdołali stworzyć imperium władające połową Azji. Mongolska jedność celu i zdolność kooperacji rozciągała się od ruchów wielkich jednostek wojskowych aż po stosunki międzyludzkie. Wilhelm z Rybryk, francuski dyplomata wysłany z misją na mongolski dwór, pisał o nadzwyczajnej karności wszystkich Mongołów. Od najprostszych chłopów przez kapłanów do dowódców armii. Cytat. Jeśli już powstał spór, nigdy nie prowadził do wymiany ciosów. Wojny, kłótnie, zadawanie obrażeń ciała i nieumyślne spowodowanie śmierci nie zdarzają się wśród nich. Nie ma też wśród nich plagi złodziei i rabusiów. Koniec cytatu. Tak wyposażeni kulturowo Mongołowie wyruszyli na podbój świata. Nadejście mongolskich armii. Rusini nie byli gotowi na stawienie oporu ich przemożnej sile. Choć każde z księstw ruskich prowadziło walkę na własną rękę, Rusini jako grupa etnolingwistyczna nie potrafili się zjednoczyć przeciwko mongolskiemu zagrożeniu. Nabyli tę umiejętność płacąc zniewoleniem i krwią. Przed nadejściem głównej fali inwazji, Rusini okresu kijowskiego, a więc w XIII wieku, mieli bezpośrednie doświadczenie z konnymi wojownikami ze stepu i samymi Mongołami. W 1223 roku wyprawa pod dowództwem generałów Chingis Hana, Dżebe i Subotaja unicestwiła połączoną armię rusko-połowiecką w bitwie pod Kałką. Zniszczenie przez Mongołów państwa Bułgarów nadwążeńskich w 1236 roku pokazało dobitnie, że najeźdźcy planują systematyczny podbój. Jednak Rusini nie zjednoczyli się. Relacje z tamtego okresu prezentują łatwy w odgadnięciu i typowy obraz. Każdy książę czekał, aż inni się zjednoczą i pokonają Mongołów. Nie pojawił się żaden przywódca zdolny przełamać czar. Tak jak w innych analogicznych sytuacjach, uruchomił się mechanizm nazywany tragedią wspólnego pastwiska. Pojawienie się ośrodka moskiewskiego. Długie przebywanie w warunkach granicznych spowodowało głęboką zmianę w kulturze protonarodów rejonu Rusi. Cały naród rosyjski, od kozaków patrolujących stepy poprzez rolników na granicy aż po bojarów w Moskwie, instynktownie wiedział, że musi współpracować przeciwko zagrożeniom ze strony koczowników. Był to wynik powolnej, wielowiekowej zmiany kulturowej wynikającej z życia na terenach pogranicznych. Nastąpił wzrost potęgi księstwa moskiewskiego, a potem Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, które zmagały się ze Złotą Ordą i Hanatami Tatarskimi. Wysiłek obronny przejawiał się m.in. okresowo organizowanymi zbiórkami pieniędzy na wykup z niewoli porwanych ziomków. Przejawem zasadniczej zmiany kultury kolektywnego działania było wzniesienie ufortyfikowanego miasta Lubim na granicy z Kazaniem. Władze gromadziły też środki do budowy kompleksowej linii obronnej, która miała bronić nowo kolonizowane obszary. Cały ten wysiłek wojenny w rezultacie doprowadził do ustanowienia caratu i powstania jednolitego ruskiego państwa ze stolicą w Moskwie, III Rzymie, jak głosiła ówcześnie sformułowana doktryna propagandowo-geopolityczna. Moskwa mogła oprzeć się napaści zestępu tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi całego narodu, od potężnego bojara do najniższego chłopa. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, Rosjanie okresu moskiewskiego mieli już poczucie kolektywnego współdziałania. Okres XIV i XV wieku to czas, w którym to Tatarzy doświadczyli dezintegracji i osłabienia ich asabii. W czasie, gdy Złota Horda ulegała rozpadowi, ziemie ruskie powoli, lecz nieubłaganie konsolidowały się pod przewodnictwem Moskwy. Proces ten został w dużej mierze zakończony w 1485 roku przez przyłączenie do Moskwy ostatniego niezależnego księstwa twerskiego. Władze wspierały kolonizację, a podatki zbierane od nowo osadzonej ludności finansowały dalszą powolną ekspansję. Ta samonapędzająca się machina powolnej ekspansji po niemal trzech stuleciach doprowadziła do ostatecznego podboju Krymu. Znaczenie religii i kolonizacja Syberii. Religia była spoiwem, które trzymało społeczeństwo moskiewskie w całości. Pewne normy, takie jak gotowość do cierpienia za wiarę, czyli poświęcenia wygód, a nawet samego życia, znoszenia trudów w imię słusznej sprawy, były głęboko zakorzenione w ludziach. Chociaż czyny inspirowane wiarą nie miały pozornie na celu przetrwania wspólnoty, to jednak pośrednio zawsze się do tego przyczyniały. Ten czarno-biały obraz konfliktu wspaniale oddaje treść kroniki Stroganowa, w której opisano, jak przed decydującą bitwą atamani zachęcali kozaków do cierpienia za prawdziwą wiarę prawosławną. Oddanie życia w walce z poganami było aktem pobożności. Moskale współpracowali nie dlatego, że tak nakazywała potrzeba i dowódca, ale dlatego, że tak należało postąpić. Przykład trzeci. Rekonkwista i matecznik zdobywców. Różni ludzie, różne reżimy, różne zdobycze, ale zawsze, zawsze, wiek po wieku, po bitwie kolonizacja, a po kolonizacji bitwa. Claudio Sanchez Albornoz. Rekonkwista to trwający 800 lat proces historyczny odzyskiwania Półwyspu Iberyjskiego z rąk muzułmanów. Zmagania zakończyły się w roku 1492, tym, w którym Kolumb dotarł do Ameryki. W rezultacie, przez zrządzenie losu na podbój Ameryk, ruszyli ludzie ukształtowani w bardzo specyficzny sposób. Byli oni synami ludzi, których ukształtował mit zwycięstwa, a jednocześnie trwające stulecia procesy ewolucji kulturowej polegające na budowie struktury społecznej i obyczajów wspierających determinację, poświęcenie i zdolność do zorganizowania współpracy w skrajnie wymagających warunkach chronicznej wojny. Pierwszym epizodem wtargnięcia islamu na Półwysep Iberyjski była inwazja Berberów. Ich armia 7000 piechoty i 300 konnicy arabskiej pokonała armię chrześcijańską w bitwie nad Guadalte w 711 roku. 8 lat później upadło królestwo Wizygotów, a Saraceni wyparli niedobitki poza Pireneje. Nastąpiła wymiana populacji. Uciekinierzy zniszczyli swoje osiedla, pozostawiając pas ziemi niczyjej, której zdobywcy nie próbowali zasiedlić. Odwrócenie fani podboju nastąpiło w bitwie pod Tours w 732 roku, w której Karol Młot wyhamował impet najeźdźców. W roku 777, już pod wodzą Karola Wielkiego, Frankowie wkroczyli do Hiszpanii i rozpoczęli dzieło odzyskiwania całego półwyspu dla chrześcijaństwa. Wojny toczono ze zmiennym szczęściem, ale dla kolejnych pokoleń walczących liczyło się to, że w tych wydarzeniach wykowała się zdolność do dalszej walki. Dodatkowo ofiara nie szła nigdy na marne. Walczą za Boga i chrześcijaństwo. Taką budującą wizję roztacza słynna pieśń o Rolandzie, zainspirowana bitwą w wąwozie Roncevaux stoczoną w 778 roku. Budowany mit opisuje Karola Wielkiego, który powraca z główną armią, pokonuje Saracenów i zmusza ponad 100 tysięcy z nich do przejścia na chrześcijaństwo. Ci, którzy odmawiają, zostają zabici. Tamci źli, my dobrzy. Pas ziemi niczyjej. Krok do przodu i krok w tył. Przez pierwsze trzy stulecia granica między wrogimi populacjami była zasadniczo nieruchoma. Szeroki pas terytorium biegnący ze wschodu na zachód, mniej więcej w 1/3 długości półwyspu. Jednak w pierwszej połowie XI wieku kalifat kordobański stracił wewnętrzną spójność. Zaczął się rozpadać na mniejsze państewka. Ziemie przygraniczne dawały się zasiedlić, a przy tym położona dalej na południe Andaluzja kusiła łatwymi łupami. Widać tu różnicę z sytuacją na Rusi. Tam Rusini przeciwstawiali się wtargnięciom szukających łupów barbarzyńców. W czasie rekonkwisty sytuacja była odwrotna. To społeczeństwo i armie chrześcijańskie realizowało taktykę zaborczą. Łupili i przejmowali tereny lepiej ucywilizowane. Pogranicze rozdzielało bogate i zurbanizowane południe, którego stolicą było największe miasto Europy – Kordoba. Na północy, w prymitywnych miastach o ludności stanowiącej ułamek tych muzułmańskich, kłębili się europejscy nieokrzesani barbarzyńcy. Ale w tych barbarzyńcach buzowała determinacja i siły psychohistorii. Wola wyparcia muzułmanów, żądza zdobycia łupu i otwarta droga do awansu społecznego, który był nagrodą za wojenne czyny. Były one parametrami tego, co chiński mistrz Sun nazywał w swoim traktacie mocą. Wyprawy po łup zwykle oznaczały przedzieranie się przez łańcuchy górskie i bezludzia, często na terytorium wrogim, odległym od baz wypadowych o 100 i więcej kilometrów. Zmotywowani śmiałkowie wykazywali inicjatywę. Ich proceder wymagał podejmowania ryzyka. Szukali wrogiej armii. Za zasługi nagroda. Z kart trylogii Sienkiewicza pamiętamy, jak Kmicic trzyma w żelaznej dyscyplinie swoich Tatarów. Nie dozwalał im na żadne swawolne branie łupów. Zdobycz na mienie zdobyte w bitwach było sprawiedliwie dzielone zgodnie z zasługami, a lwia ich część przypadała samemu Kmicicowi. W sposób oczywisty była formą premii za to, że utrzymywał żelazną dyscyplinę. A to właśnie ona dawała zwycięstwa i możliwość bogacenia się. Powieściowe epizody wojenne są precyzyjnym odzwierciedleniem mechanizmów zarządzania moralem w rzeczywistych armiach. Egalitaryzm, a więc duża mobilność rang i statusu, jest i zawsze była cechą charakterystyczną społeczeństw żyjących w strefach pogranicznych. W Hiszpanii czasu rekonkwisty walczący służyć mogli w dwóch formacjach, jako caballeros, conni i peones, piechota. Conni mieli dostęp do lepszej ziemi i więcej okazji do zdobywania łupów. Peones wywodzili się z niższych stanów, byli to chłopi, pasterze i rzemieślnicy. Ale każdy z nich, jeśli tylko chciał, mógł awansować. Im bliżej niebezpiecznej granicy zamieszkiwał, tym więcej otwierało się możliwości. Oręż i konia mogło po prostu kupić. Im bliżej pogranicza, tym było to łatwiejsze. Bywały okresy i rejony, w których to władca zapewniał konia i broń, kierowane potrzebą. Nie wszystkie rejony pozwalały na taki awans, dlatego konieczne było przeniesienie się bliżej granicy. Konia i broń można też było zdobyć w walce, co sankcjonował zwyczaj. Społeczności przygraniczne pielęgnowały normy sprawiedliwego podziału łupu. Gdy wysłana przez dane miasteczko wyprawa upieszcza wracała, jej członkowie byli zobowiązani przynieść wszystkie łupy na plac miejski. Próby zatrzymania czegoś dla siebie były surowo karane. Wszystko sprzedawano na aukcji. Uzyskiwany utarg rozdzielano wśród uczestników ekspedycji. Kryterium były zasługi bojowe oraz wyposażenie walczącego. Jeździec dający większą siłę bojową dostawał więc więcej. Taka oto metoda motywowania do walki wyewoluowała wtedy i tam. Oczywiście trzeba na koniec dodać, że otwartość elit na chętnych do służby wojskowej utrzymywała się tak długo, jak długo utrzymywały się warunki wojenne. Gdy granica się oddaliła, zniknęły możliwości awansu, a struktura społeczna ulegała usztywnieniu. Chrześcijanie przegrali większość głównych bitew przed XIII wiekiem. Ale te przegrane, paradoksalnie, były wygranymi. Hartowały ducha i budowały determinację tych, którzy przeżyli. Grupy wojowników pogranicza, dekada za dekadą, zwiększały zdolność budowania asabii w sobie i w społeczeństwie, którego byli częścią, a które mobilizowane było do aktywności wysiłkiem kolonizacyjnym. Naprzemienne cykle siły i słabości. W wielu zmaganiach rozciągniętych na dekady i stulecia daje się zauważyć oczywista prawidłowość. Ekspansja następowała wtedy, gdy przeciwnik popadał w słabość, przede wszystkim w wyniku konfliktów wewnętrznych. Szczególnie wyraziste jest to w przypadku Pizarro, który wraz z garstką kompanów doprowadził do upadku Imperium Inków. Pizarro pojawił się na terenie tego imperium w idealnym dla siebie momencie, w trakcie walk dwóch synów niedawno zmarłego władcy. Na terenie Hiszpanii, gdy w połowie XI wieku rozpadł się kalifat kordobański, Kastylia podbiła okolice Toledo. Ale nie tylko chrześcijanie skorzystali z chwili słabości. Ich napór został powstrzymany przez berberyńskich Almoravidów, którzy rozgromili armię kastylijską pod Zajaką w roku 1086 i sami wypełnili sobą terytoria Kordoby. W następnym cyklu siły i słabości, w kolejnym stuleciu, sami Almoravidowie podupadli. Stale obecna presja Kastylijczyków przesunęła pogranicze na południe. Została jednak zatrzymana w identycznych okolicznościach co poprzednia. Kolejna fala Berberów, Almohadzi, w 1150 roku podbili muzułmańską część półwyspu. Największy postęp rekonkwisty nastąpił jednak w XIII wieku. Na początku, w 1212 roku, koalicja chrześcijan wygrała bitwę pod Las Navas de Tolosa. Do końca tego stulecia pozostało tylko jedno państwo muzułmańskie – Granada. Ale to był z kolei moment, w którym impet straciła Kastylia. Powód – problemy wewnętrzne i decentralizacja. Rok 1492, w którym zakończyła się rekonkwista, to rok odkrycia nowego świata. Na jego podbój ruszyli ludzie niosący w swoich głowach oprogramowanie kształtowane stuleciami walk na pograniczu. Ich przodkowie kształtowali obyczaje, prawo, tradycje, sztukę wojenną. Wszystkie parametry, które składają się na spójność społeczną i zdolność do kooperowania. Francisco Pizarro, który dokonał podboju Peru, i jego kuzyn Hernán Cortés, zdobywca Meksyku. Oni i tysiące im podobnych. Wszyscy nieśli w sobie stulecia kulturowej ewolucji, kształtującej determinację i spójność kolektywnego wysiłku. Przykład czwarty. Izrael, niczym skała bodząca morze. Oto kluczowe, wieczne prawidło. Konflikt zewnętrzny sprawia, że znikają konflikty wewnętrzne. Architekci projektu geopolitycznego, którym jest współczesne państwo Izrael, mieli poważny problem do rozwiązania. Musieli stworzyć naród, który miał składać się z migrantów przybywających z całego świata do wyznaczonej historycznym prawem zasiedzenia ojczyzny. Jak stworzyć wspólnotę narodową? Jak stworzyć mit integrujący, który by wskazywał wspólny cel i wytyczał drogę do wspólnej przyszłości? Dla osoby znającej dwa pojęcia, Asabii i Ziemi Śmierci, odpowiedź jest prosta. Optymalną sytuacją jest sprokurować okoliczności etniczne, geopolityczne, które maksymalizują parametry sprzyjające wzrostowi spójności społecznej. Pierwszym powstałym zupełnie naturalnie czynnikiem były czystki etniczno-rasowe, jakie przeprowadził na Żydach reżim III Rzeszy. Przekształcenie cierpienia i śmierci niezliczonych tysięcy ludzi w mit założycielski, a następnie wykorzystanie go do budowania tożsamości i woli przetrwania, jest wręcz modelowym przykładem budowania sił psychohistorii. Drugim czynnikiem wynikającym z samej natury położenia zakładanego państwa było skrajnie wrogie nastawienie sąsiednich państw arabskich. Podjęły one działania zbrojne natychmiast po ogłoszeniu powstania Izraela. Do dziś przyświeca im cel starcia Izraela z powierzchni ziemi. Przed zniszczeniem już na początku swojego istnienia, ale też i później, Izrael obronił się determinacją, wolą przetrwania, zdolnością do kolektywnej obrony, ciężką pracą, która zamieniła wiele obszarów skrajnie trudnych do zasiedlenia, często malarycznych, w produktywne sady i pola uprawne. Obie te siły historyczne sprawiły, że i struktury państwa, i armia, i zdolności przemysłowe, i gotowość społeczeństwa do obrony do ostatniej kropli krwi były w Izraelu ustawione na najwyższym możliwym poziomie. Mając na uwadze całokształt, trudno zaprzeczyć, że wysiłki ustanowienia państwa monolitycznego etnicznie i religijnie określone w debacie międzynarodowej terminami takimi jak rasizm czy apartheid, są dla Izraela zasadniczo jedyną strategią przetrwania. Porady praktyczne i przykłady. A. Asabija i Ziemia Śmierci. Ziemia Śmierci to koncepcja pojawiająca się w traktacie Sztuka Wojny. To miejsce pewnej zguby, z którego można wydostać się tylko w akcie najwyższej determinacji. Jeśli szukasz motywacji dla siebie lub ludzi, którym przewodzisz, ustaw siebie i ich właśnie w takim miejscu. Z przeciwnikiem lub odwrotnie, pozostaw mu drogę ucieczki. Nie prowokuj do wykrzesania wszystkich sił, zapędzając w kozi róg. Taka taktyka ma nieskończoną ilość wariantów zastosowania. Jeden ze śmieszniejszych, znalezionych w sklepie online, to budzik z wbudowaną miniaturową niszczarką papieru. W ciągu kilkunastu sekund od wszczęcia alarmu, budzik rozcina na drobne paseczki umieszczony w niszczarce banknot o wysokim nominale. W prezentacji było to $100. B. Ukraina 2022 i polscy żołnierze w armiach alianckich. Ukraina, podobnie jak Bizancjum, Kastylia i Izrael, leży na punkcie styku dwóch stref wpływów – Rosji i Zachodu. Wojna, która ma zdecydować o przynależności do tej czy tamtej strefy wpływu, z całą pewnością pozostawi Ukraińców silniejszymi. Będą bardziej zdyscyplinowani, gotowi do poświęcenia się dla ziomków, w tym do ciężkiej pracy wszędzie tam, gdzie rzuci ich los. Wspomnijmy opowieści o polskich pilotach walczących w bitwie o Wielką Brytanię. Mówili oni wprost, że do nadzwyczajnej liczby zwycięstw motywowała ich myśl o losie ojczyzny i pozostawionych w niej rodzinach. Choć nigdy nie udało mi się potwierdzić mojego przypuszczenia, mam całkowitą pewność, że losy polskich lotników stały się głównym motywem powieści Zapomnij o Ziemi Colina C.C. MacUpa. W tej space operze Ziemia została zniszczona w epizodzie Galaktycznej Wojny. Żądne zemsty niedobitki ludzkości stały się najbardziej poszukiwanymi najemnikami w międzygwiezdnych wojnach. Dawaliśmy z siebie wszystko pod jednym warunkiem, gdy zatrudniano nas do akcji przeciw niszczycielom naszej ojczystej planety. C. Zarządzaj zjawiskami kontrkultury. Newralgicznym obszarem realizacji oddziaływania subwersją są te elementy społeczności, które da się przekształcić w broń niszczącą Asabija. Grupy pokrzywdzone faktycznie i w urojeniu, mniejszości etniczne, religijne, światopoglądowe. Wszystko, do czego można, wcześniej dostroiwszy do swoich potrzeb, przyłożyć dźwignię. Takie grupy z potencjałem rewolucyjnym zawsze, zawsze będą pierwszym miejscem, które zaatakuje przeciwnik w niewypowiedzianej wojnie. Stąd główną taktyką obrony zdolności do stawiania kolektywnego oporu jest wygaszanie i rozwiązywanie wszelkich konfliktów społecznych. D. Po przygotowaniach ich poznacie. Czym większą siłę psychohistorii chce wygenerować jakaś grupa, im bardziej chce rozbić jedność atakowanego przeciwnika, tym bardziej jednolita i zgodna światopoglądowa musi być wewnętrznie sama. Stąd obserwacja. Im ściślejsze reguły trzymania się razem ma dana grupa lub sojusz, tym ambitniejszy ma cel.